Cześć, z tej strony Olga Godlewska
i Bartosz Wójcik, a to jest podcast Zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach, przypominamy książki zapomniane.
Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami.
Dzień dobry. To nie będzie przesada, jeśli powiem, że ten odcinek jest wyjątkowy, co nie oznacza, że poszczególne poprzednie były mniej wyjątkowe, natomiast ten jest wyjątkowy w sposób szczególny. Pierwszy raz się złożyło, że podcast Zamorski, z czego się bardzo cieszymy, objął swoim matronatem książkę. Książkę, która zrobiła na nas duże wrażenie, bo taki mamy ciągle pomysł, że mówimy o książkach, które uważamy za ważne. Czasami są to nowości, jak w przypadku powieści brytyjskiego autora Caleba Azuma Nelsona, Otwarte wody, w przekładzie Mariusza Gądka. A czasami są to klasyczne, jak w naszej zapowiedzi z Olgą, w dżinglu podcastu Zamorskiego usłyszeć można. Otwarte wody Caleba Azuma Nelsona w przekładzie Mariusza Gądka, opublikowane przez wydawnictwo Jazgi. To książka trochę karaibska, choć autor ma rodzinne związki z Ganą. Trochę karaibska, bo dzieje się w czarnym, południowym Londynie, a tam Karaiby co krok można usłyszeć. Dużo jest w książce muzyki. Muzyki, która towarzyszy bohaterowi i bohaterce, chociażby w czasie podróży londyńskim metrem, i wtedy pojawia się na przykład taka scena, i to jest cytat. Ona siedzi obok i znowu próbuje rozsupłać marynarski węzeł na kablu od słuchawek. W końcu udaje jej się to z cichym brzdękiem i jedną słuchawkę wsuwa do swojego ucha, a drugą do twojego. Dwoje ludzi, którzy skracają dystans łączącym ich kablem. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Pyta, musząc się nachylić, żeby przekrzyczeć dudnienie metra. To jest książka trochę o miłości, ale też chociażby wątki kulinarne się pojawiają. Książkę mamy dzięki wydawnictwu Jazgi. Mówię mamy, bo właśnie na dniach jest polska premiera. My jesteśmy na kilka dni przed tą premierą, ale już można zamówić w wydawnictwie Jazgi książkę w przedsprzedaży. Dziś w 14 odcinku podcastu Zamorskiego będziemy głównie mówić o powieści Nelsona. Natomiast zaczniemy od wydarzeń sprzed tygodnia i dwóch tygodni, czyli od czasu, kiedy opublikowaliśmy odcinek rozmowy z Cindy Ullman, która, o czym za moment opowie Olga, była m.in. na festiwalu Calabash, ale mamy też związek z Londynem i bezpośrednio z Otwartymi wodami, o czym później wspomnimy, bo ten festiwal co prawda na Jamajce, ale z książką Otwarte wody ma też bezpośredni związek.
Związków festiwalu Calabash z dzisiejszą książką mamy nawet więcej niż jeden. I bardzo ciekawie opisała je dr Caroline Cooper w artykule w Jamaica Cleaner, który ukazał się jako podsumowanie festiwalu. I w tym artykule Caroline Cooper pisała o kilku takich głównych punktach, które jej najbardziej utkwiły w pamięci pośród bardzo bogatego trzydniowego programu Festiwalu Literackiego na Jamajce. Jednym z tych punktów było wystąpienie pisarki Yvonne Bailey-Smith ze swoją debiutancką powieścią pod tytułem The Day I Fell Off My Island. I co ciekawe, ta pisarka, jamajska pisarka, jest matką innej znanej pisarki Zadie Smith. A z kolei Zadie Smith pojawia się w książce Otwarte wody. Pojawia się zarówno jako motto książki, i przewija się też przez całą powieść jako autorka książki pod tytułem London NW. Ta książka ukazała się w Polsce w tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego. I ta książka jest taką nieodłączną lekturą bohatera powieści, która towarzyszy mu właściwie przez całe życie i do której cały czas wraca. A drugim wątkiem łączącym festiwal z tą powieścią jest takie, powiedzmy, połączenie geograficzne. Dlatego, że jednym z bardzo ważnych wystąpień na festiwalu był panel dotyczący antologii pod tytułem New Daughters of Africa. Jest to antologia z tekstami 200 kobiet pochodzących z Afryki. I pojawiają się tam też w sporej liczbie autorki karaibskie. A antologia została wydana pod redakcją Margaret Busby, która była pierwszą czarną kobietą, która założyła wydawnictwo w Wielkiej Brytanii, w Londynie. No i też tę antologię wydała w Wielkiej Brytanii, w innym wydawnictwie, co prawda w wydawnictwie Myriad Editions.
Te połączenia z Londynem są opowieścią o diasporze, bo tak jak książka Otwarte Wody pozwala nam, osobom, które w tym momencie mieszkają w Europie Środkowo-Wschodniej, poczuć, jak to jest być osobą czarną mieszkającą w Londynie, czy po prostu w dużej metropolii, bo też to jest taka książka o takim doświadczeniu osób czarnych, jednak w środowisku bardzo wielokulturowym. To też pozwala nam się zastanowić nad różnymi ograniczeniami wynikającymi chociażby z perspektywy cielesnej, z tego, jak to ciało jest odbierane. Natomiast i na Kalabaszu mieliśmy autorkę, która miała podobną biografię co Caleb Ezuma Nelson. Pojawiła się Taye Selassie, która pochodzi z Londynu, ale który ojciec jest z Gany, natomiast matka z Nigerii, i jej książka o tytule Ghana Must Go dzieje się z kolei w Akrze, dzieje się w Lagos, dzieje się w Londynie i w Nowym Jorku. Czyli te metropolie, w których dużo osób z czarnej afrykańskiej diaspory zamieszkuje, łączą tutaj się w literaturze właśnie osób, czy to pochodzenia afrykańskiego, czy afrokaraibskiego.
A jeszcze w kontekście tego artykułu Caroline Cooper, dodajmy, że on też osadza ten festiwal Kalabasz w szerszym kontekście jamajskim i komentuje go w zestawieniu z innym artykułem, który ukazał się niedawno w The Guardian i który z kolei opowiadał o prywatyzacji plaż na Jamajce. No i w związku z tym, że festiwal Kalabasz od zawsze i tym razem również odbywał się na Treasure Beach, która jest plażą otwartą i bezpłatną, zastanawia się, jak długo to będzie możliwe. I wskazuje też na istotną rolę tego festiwalu i również tej plaży w połączeniu z tym festiwalem, zarówno w poczuciu tożsamości Jamajczyków, jak i też w wizerunku Jamajki za granicą, ponieważ Jamajka przede wszystkim kojarzy się z ogromną przestępczością, ale właśnie takie wydarzenia jak festiwal literacki czy jak sukcesy sportowe w lekkoatletyce sprawiają, że no, Jamajka ma szansę zacząć kojarzyć się też z czymś innym niż tylko z tymi negatywnymi aspektami. Festiwal Kalabasz relacjonowała też, tak jak wspomniałeś, Cindy Alman, z którą rozmawialiśmy w poprzednim odcinku naszego podcastu, w odcinku 13. I przy okazji też przypominamy, że przez cały czerwiec, a jesteśmy w jego połowie, czyli jeszcze co najmniej 2 tygodnie zostały, trwa wydarzenie pod hasłem Read Caribbean, które również stworzyła i od 5 lat organizuje Cindy na swoim Instagramie. I ideą tego wydarzenia jest zachęcanie czytelników do sięgania po książki autorów i autorek karaibskich. I my się dołączamy do tego apelu, również Was zachęcamy. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przeczytać żadnej karaibskiej książki, to jest idealny moment, aby zacząć. Caleb Azumah Nelson jest młodym 30-letnim pisarzem, który książką, którą dzisiaj omawiamy, debiutował, jeśli chodzi o powieść. Wcześniej natomiast pisał opowiadania i w 2020 roku jego opowiadanie pod tytułem Prey znalazło się w finale BBC National Short Story Award. Otwarte wody z kolei zostały nagrodzone dość istotną nagrodą, która też już pojawiała się w naszym podcaście, rozmawialiśmy o niej parę razy. To jest Costa Book Award i w tym wypadku była to nagroda przyznana za pierwszą powieść. Autor otrzymał ją w 2021 roku i wtedy też ta powieść wywołała duży rozgłos. Pojawiło się sporo recenzji w istotnych magazynach. I z kolei w tym roku autor wydał kolejną powieść, więc bardzo szybko ukazała się jego powieść pod tytułem Small Worlds.
Caleb Ezuma Nelson zdecydowanie nie jest autorem jednego przeboju. Obydwie książki, o których mówiłaś, zbierają dobre recenzje. Nelson w tym momencie pracuje nad adaptacją obydwu powieści na potrzeby filmu. I jak usłyszałem w jednej z rozmów, szuka, i to są jego słowa, języka wizualnej intymności, no bo i w Otwartych Wodach, i w jego właśnie medialnych wypowiedziach bardzo często pojawia się element osobisty. To nie jest książka autobiograficzna, co sam autor podkreśla, ale bardzo osobista. I rzeczywiście główny męski bohater, nie w znaczeniu samczym czy jakimś okrutnie toksycznym, natomiast główny bohater mężczyzna Otwartych Wód jest fotografem. Główna bohaterka jest tancerką. Obydwie osoby są artystyczne i ten związek między samym autorem, który też jest fotografem, a jego bohaterem jest tutaj widoczny, co z kolei chyba nam przypomina, ale mamy nadzieję, że również Wam, o szóstym odcinku podcastu Zamorskiego, gdzie rozmawiamy o książce John'ego Pitsa, czyli o Afropejczykach, również o czarnym Brytyjczyku, co prawda nie z Londynu, a z Sheffield, ale także o fotografie. I sam autor, mówię teraz ponownie o Nelsonie, jest też osobą, która bardzo szeroko patrzy na kulturę. Wspomniana już Zadie Smith wielokrotnie pojawia się w tej powieści, ale w tej powieści mamy również muzykę do tego stopnia istotną, że w serwisie Spotify znajdziecie oficjalną ścieżkę dźwiękową, taką playlistę, gdzie naprawdę z różnych epok muzyka głównie o czarnej proweniencji się pojawia, i ta playlista jest świetnym pomysłem, żeby sobie słuchać w tym momencie polskiego wydania, żeby też cieszyć się, myślę, przekładem i jednocześnie no, wsłuchiwać się w dźwięki nie tylko z czarnego Londynu, bo przekład Mariusza Gądka oddaje bogactwo kulturowe, natomiast muzyka na tej playliście to jest po prostu muzyka czarnego Atlantyku. Tam pojawia się i Erykah Badu, i pojawia się istotny w samej powieści zespół A Tribe Called Quest, ale też artyści i artystki z Wielkiej Brytanii.
Wspomniałeś o Johnnym Pitcie, o tym, że jego książka, jego biografia też niejako łączy się z książką, o której mówimy dzisiaj. I co ciekawe, jest też dostępny podcast, w którym Johnny Pitts rozmawia z Calebem Azuma Nelsonem na temat jego powieści. I no, jako że jest to spotkanie dwóch czarnych Brytyjczyków, którzy są fotografami, to dyskutują na temat aspektu powieści Otwarte Wody, które nazwałabym aspektem fotograficznym, ponieważ ta powieść rzeczywiście jest tak skonstruowana, tak napisana, że sprawia wrażenie, jakby przedstawiała obrazy w fotografii i to w fotografii analogowej, o czym też właśnie ci dwaj autorzy rozmawiają. I przejawia się to, myślę, przede wszystkim w takiej powolności narracji, w tym, że jest ona fragmentaryczna, że pewne elementy fabularne powtarzają się. I myślę, że taką bardzo rzucającą się w oczy cechą tej powieści jest właśnie nieśpieszność prowadzenia tej narracji. Również relacja między bohaterami rozwija się bardzo powoli i jest przedstawiona poetyckim językiem, językiem bardzo subtelnym. I to też odzwierciedla charakter tej relacji między bohaterami.
Zgadzam się. Ta niespieszność łączy się z taką spójnością emocjonalną tej książki. Rzeczywiście jest taka refreniczność, pewne frazy powtarzane są i powracają. No i ma to skutek artystyczny, według mnie mocny, ale też subtelny. Jest w tym epizodyczność. I myślę, że narracja drugoosobowa też tutaj jest istotnym elementem, bo w ten sposób od początku poznajemy świat przedstawiony, a jest to świat południowego Londynu.
Ta narracja drugoosobowa pojawia się w praktycznie każdej recenzji tej książki i różne zdania na ten temat mają recenzenci. Natomiast nie ulega wątpliwości to, że ten sposób prowadzenia narracji wciąga czytelnika w tę opowieść i sprawia, że on staje się jednym z uczestników, co jeszcze moim zdaniem potęguje fakt taki, że główni bohaterowie tej powieści nie mają imion. Więc kiedy nie pojawiają się ich imiona, czytelnik naprawdę ma takie wrażenie, jakby ta książka była o nim, była kierowana do niego.
Mówiąc o czytelniku i o czytelniczce, zaznaczamy też, że to jest książka, która nie dość, że dzieje się w południowym Londynie, to też z uwagi na multum odniesień kulturowych, ale też doświadczenia cielesne, jest książką o czarnej kulturze. Więc ona dla osób, które mają inne doświadczenie z uwagi na socjalizację czy etniczność, ciągle też przypomina o tym, jak wygląda ta rzeczywistość, ale też przez właśnie nagromadzenie bardzo dobrych odniesień kulturowych, bardzo bogatych i bardzo też atrakcyjnych, no myślę, że ma taki po prostu element edukacyjny. Począwszy od tej playlisty, przez odniesienia chociażby literackie, które są, no jesteśmy konfrontowani z potrzebą, jeśli ktoś jest bardziej ciekawskim czytelnikiem czy czytelniczką, sprawdzenia i dowiedzenia się, bo nie każdy z tych odniesień jest odniesieniem, które w lot osoba z nadwisły pochwyci, ale nie przeszkadza to. To też jest ważne. Niczemu.
Ja miałam takie wrażenie, jak czytałam tę powieść, że autor bardzo dużo wysiłku włożył to, żeby właśnie przedstawić taki niemalże katalog czarnej twórczości w tej powieści. No i też spotkałam się w którejś z recenzji z takim stwierdzeniem, że to może być odczytywane jako taka próba stworzenia nowego kanonu i właśnie pokazywania tej twórczości bez żadnych przypisów i bez żadnego dodatkowego wyjaśnienia, tylko jako istotny element czarnej tożsamości, który jest czymś zrozumiałym i który powinien być czymś zrozumiałym dla czytelnika czy czytelniczki.
A jeśli te odniesienia nie są jasne, nie są klarowne, to wynika to z tego, że praca domowa nie została odrobiona przez osoby czytające. Bo dokładnie tak jak mówisz, jest to książka, która nie musi się tłumaczyć z istotności tych elementów czarnej kultury, bo one po prostu są.
Jeszcze tak dla porządku, zarysujmy fabułę powieści, o której już zaczęliśmy rozmawiać. Tak jak już wspominaliśmy, mamy w niej dwóch głównych bohaterów. Oboje mają 20 parę lat. On jest fotografem, ona jest tancerką. Oboje są osobami czarnymi, mieszkającymi w Londynie i łączy je podobna przeszłość, ponieważ oboje chodzili do prywatnych szkół, gdzie byli w zdecydowanej mniejszości w stosunku do osób białych i przez to też czuli się wyobcowani w tym środowisku. I między innymi to wspólne doświadczenie sprawia, że szybko on i ona znajdują nić porozumienia i zaczynają się przyjaźnić. Pojawia się też między nimi wzajemna fascynacja. Natomiast w tym czasie, na początku powieści, tancerka jest w związku z przyjacielem naszego głównego bohatera, więc przynajmniej początkowo nie ma tam mowy o jakiejś relacji erotycznej. Natomiast od samego początku jest to relacja bardzo intymna, bliska i oparta na takim wspólnym budowaniu jakiejś przestrzeni bezpieczeństwa, bliskości, porozumienia, których to oni oboje szukają w tym mieście, które jest tak nieprzyjazne dla czarnych osób. I w powieści ten motyw poszukiwania takiego miejsca dla siebie, w którym można się czuć swobodnie, w którym można się czuć po prostu sobą, jest dosyć istotne i wyraża się też w takich codziennych aktywnościach, w sposobie spędzania czasu przez bohaterów, czyli jest to na przykład chodzenie na koncerty czarnych artystów, czy chodzenie do barbershopu. Teraz zacytuję. Przymykasz oczy i pozwalasz sobie nieco odpłynąć. Czujesz się tu bezpiecznie. Możesz powiedzieć, co tylko chcesz i wiesz, że to będzie w porządku. Masz tutaj poczucie kontroli, takie jak niemal nigdzie indziej. Wiesz, że tu możesz czuć się wolny. Gdzie jeszcze czarni mogą się tak swobodnie gromadzić? To rytuał, sanktuarium, ekstatyczny recital. Każdą wizytą tutaj potwierdzasz, że kochasz samego siebie. Kochasz na tyle, żeby o siebie zadbać. I właśnie tutaj, w zakładzie barberskim, możesz zachowywać się głośno i możesz się mylić. Możesz mieć rację i możesz siedzieć cicho. Tutaj możesz nachylić się do kolegi obok i powiedzieć, co myślisz. Poprosić o wyjaśnienie. Zapytać o to, czego nie wiesz. To tu możesz się śmiać i możesz być poważny. Możesz oddychać. Możesz czuć się wolny. Zwłaszcza ze swoim barberem. To, co mu powiesz, pozostanie między wami dwoma.
Te zakłady barberskie, o których mówisz i które tak, no, pieczołowicie są opisane przez Nelsona, są przestrzenią, no, dla mężczyzn bezpieczną. Natomiast ja przypomniałem sobie dzięki Nelsonowi o takim moim pierwszym zetknięciu, ono było filmowe z taką przestrzenią, bo w filmie, który niedawno powrócił w formie sequela, a mówię tutaj o Księciu w Nowym Jorku, to jest film, gdzie wiele ról gra Eddie Murphy i Arsenio Hall, a szczególnie istotnymi postaciami, które odgrywają, są mężczyźni, którzy siedzą w takim jednym zakładzie fryzjerskim w nowojorskiej dzielnicy Queens, i jest to przestrzeń trochę rechotu, trochę szyderstwa, trochę satyry, trochę też wykluczenia, no, tych osób, które nagle tam się pojawią przez przypadek i trochę się tak zaplątają, jak właśnie książę, który trafia do Nowego Jorku, ale to też jest przestrzeń takiego nieoficjalnego centrum kultury, trochę poczta pantoflowa, trochę miejsce też różnego rodzaju transakcji. I ta przestrzeń fryzjerska jest też takim wątkiem, który łączy powieść Nelsona bardzo szeroko z Karaibami. Jeżeli wytrzymacie ten odcinek do samego końca, to pojawi się zupełnie premierowo przekład jednego z wierszy Dereka Walcotta, dziejący się właśnie jeszcze za czasów nadziei, bo tuż przed prezydenturą Obamy w jednym z zakładów fryzjerskich na wyspie Świętej Lucji. Natomiast w dzielnicy Peckham, na południu Londynu, tej dzielnicy, gdzie też bohater i bohaterka Nelsona się pojawiają, tam gdzie jest ulica Rye Lane, między innymi, rozgrywał się serial, który miał tytuł Desmonds, i to można przetłumaczyć jako zakład fryzjerski Desmonda. Ten Desmond, grany przez Normana Bitona, aktora z Gujany, był właśnie miejscem spotkań dla czarnej społeczności Peckham i okolicznych dzielnic. To jest serial z czasów, kiedy Nelson się rodził, bo sprzed mniej więcej 30 lat. Jest to też serial, który bardzo pokazuje tak barwnie, bo jest sporo muzyki, sporo też mody z tamtych czasów, jak się takie zakłady fryzjerskie zmieniały. A takim chyba najnowszym, poza powieścią Nelsona, o którym pamiętam, to są te zakłady fryzjerskie, i mówię tutaj w liczbie mnogiej, które sportretował w sztuce teatralnej Inua Elams. Inua Elams jest poetą i dramatopisarzem brytyjskim pochodzenia nigeryjskiego, i jego hitowa sztuka rozgrywała się w różnych częściach świata, w różnych zakątkach globu, właśnie w zakładach fryzjerskich. I ta sztuka nazywa się Kroniki Fryzjerskie. I jest smutna i wesoła, jest przewrotna i też zupełnie momentami taka szczera. Opowieść głównie o mężczyznach, o tym, co się dzieje w takich zakładach fryzjerskich, które są też trochę konfesjonałem, trochę miejscem schadzek, trochę też miejscem jakiegoś takiego knucia. I jest to też oczywiście opowieść o przyjaźni, o miłości, o miłostkach, o nienawiściach, o rodzinie i o tym właściwie, co wspólnie czarna społeczność tworzy.
No właśnie, więc mamy tę bezpieczną przestrzeń między innymi barbershopów. Natomiast poza tym, dlaczego ta przestrzeń Londynu jest nieprzyjazna i groźna dla naszych bohaterów? Oczywiście łączy się to przede wszystkim z rasizmem w Wielkiej Brytanii, którego doświadczają osoby niebiałe i którego w szczególności doświadczają czarni mężczyźni, dlatego że oni są tymi, którzy nieustannie są pod obserwacją i nadzorem policji, ponieważ zawsze spodziewa się po nich czynów najgorszych. Więc to jest coś, co prześladuje naszego głównego bohatera. Takie poczucie zagrożenia ze strony policji, czyli no ze strony tych, którzy powinni stać na straży bezpieczeństwa. I do tego dochodzi również trauma, której doświadczył nasz bohater, kiedy to był świadkiem śmierci czarnych chłopaków właśnie z rąk policji.
Przemoc policyjna, o której opowiadasz, pojawia się właściwie bez zaskoczenia, choć powoduje frustrację, powoduje niepokój. Mówię, że właściwie bez zaskoczenia, bo mamy w powieści Nelsona takie sceny, gdzie widać, że ona towarzyszy, nawet jeżeli ma wymiar głównie karzący i symboliczny, to znaczy nie jest przemocą fizyczną, ale jest przemocą obecności. Ta karząca, milcząca i jednocześnie strofująca obecność policji może wyglądać na przykład tak. Idąc do kina, mijacie furgonetkę policyjną, nikt was nie zatrzymuje, policjanci tylko patrzą w waszą stronę, potwierdzając to, o czym już wiesz. Wasze ciała nie należą do was, obawiasz się, że wam je odbiorą, więc naciągasz mocniej kaptur, który chroni cię przed zimnem. Ona tego nie komentuje. Wymieniacie tylko spojrzenia, instynkt samozachowawczy bierze górę, a o całej sytuacji wspomina dopiero, gdy siedzicie pod jej blokiem i patrzycie na skaczącego po trawniku psa, którego występ oświetla jedynie księżyc. Przemoc policyjna śni się bohaterowi? Tak, śni się, po nocach, ale pojawia się też w takich refleksjach właściwie eseistycznych czy intertekstualnych, gdzie bohater odnosi się do pisarstwa Teju Cole, afroamerykańskiego autora i również fotografa, a czasami ta przemoc policyjna pojawia się za dnia w miejscu bardzo publicznym, bo w centrum dzielnicy Brixton, w okolicy restauracji Nando's, w okolicy kina Ritzy, w okolicy muzeum i współczesnego archiwum czarnej kultury przy placu Windrush, bo dzieje się czasami tak. Zamawiasz whisky, na co ona się krzywi, prosi o słodki cydr, siadacie na balkonie przy chwiejącym się stoliku i pijecie szybko, żeby nic się nie rozlało. Jesteście nieco oddaleni od balustrady, więc najpierw dobiega was krzyk, potem brzęk tłuczonego szkła, miotane oskarżenia, wściekłość, histeria. W takich chwilach emocje biorą górę. Wyglądacie przez poręcz, przyłączając się do reszty gości, obserwujących, jak zdecydowanie zbyt liczna grupa policjantów rzuca się na jedną kobietę. Któryś naciska kolanem na jej plecy. Nieduży tłumek na balkonie dorzuca kilka niewesołych wniosków. Jedna z osób załamuje ręce nad własną bezsilnością. Żałuję, że nie mogę nic zrobić. Nieznajomi pocieszają jeden drugiego.
Sceny pokazujące sposób postępowania policji z czarnymi osobami przypominają mi nieco eseje Kaja Millera, o których wspominaliśmy w czwartym odcinku podcastu Zamorskiego i w których on mierzył się z takim problemem krzywd, które były i są wyrządzane czarnym ciałom i pisał o historii przemocy, która jest zawsze z tyłu głowy czarnych osób. I myślę, że coś podobnego odnajdujemy właśnie w tej powieści Nelsona. A Kai Miller swoją drogą pojawia się również w powieści jako autor książki pod tytułem The Same Earth. Jest po prostu jednym z wielu czarnych autorów przywoływanych przez Nelsona.
Znaczy, wydaje mi się to, że to jest w ogóle coś takiego, o czym mówiłaś, że to jest autor, który nie kryje się za postaciami, żeby mówić o swoich zainteresowaniach literackich. To znaczy mówi poprzez postacie, ale te postacie są tak blisko, szczególnie w tej powieści, bo jest już autorem kolejnej, jest też autorem opowiadań. I jak posłuchamy jego wywiadów, to tam mówi o Baldwinie, o Toni Morrison, jako o osobach, które od strony literackiej bardzo na niego wpłynęły. Oczywiście mówi o innych też, mówi o poetce Morgan Parker na przykład, która jest bardzo ciekawą autorką, która też w taki wieloznaczny sposób opisuje to, jak czarne ciała są postrzegane przez taką bardziej mainstreamową, czyli białą Amerykę. Ale pojawia się wielokrotnie Zadie Smith. I można by pomyśleć, bo wspominałaś o powieści Londyn NW i to NW to jest północno-zachodni Londyn, że to jest właściwie takie przeciwieństwo południowo-wschodniego Londynu. Natomiast dla Nelsona, znowu jak się wsłuchamy w jego wypowiedzi i poczytamy trochę wywiadów, to się okazuje, że to w ogóle nie chodzi o taki kontrast południa Londynu z północą, tylko o to, że Zadie Smith udało się w przekonujący sposób opisać dzielnicę, w której mieszka. I tutaj mamy właśnie takiego bardzo lokalnie miłującego Londyn autora, który właśnie śladami Zadie Smith, wplatając ją i wplatając, można powiedzieć, tak bezczelnie tę książkę, bo nawet nie trzeba szukać gdzieś jakichś kryptocytatów. Ona się pojawia jako taki właściwie rekwizyt w tej powieści. Jest po prostu książką, o której się mówi w tej książce. I jest to też o tyle dla mnie ciekawe, że powieść Nelsona rzeczywiście się rozgrywa bardzo na południu. Pojawia się Peckham, pojawia się najbliższa okolica i najbliższe sąsiedztwo Nelsona, autora Nelsona, mieszkańca Londynu, ale też między innymi pojawia się Piccadilly, czyli centrum Londynu, nawet takie turystyczne.
Tak, dużo mówimy o tym Londynie, ale też nie chcielibyśmy, żeby wyszło na to, że jest to książka opowiadająca głównie o Londynie, bo tak nie jest. Centrum tej powieści jest jednak relacja między dwojgiem ludzi, jest po prostu historia miłosna, pokazana w dość nieoczywisty sposób, ponieważ, jak wspominałam, ona nie rozwija się typowym scenariuszem romansu. Zaczyna się od przyjaźni i bardzo długo na tej przyjaźni się zatrzymuje i rozwija się bardzo, bardzo, bardzo powoli.
Tam też jest sporo w tej relacji niedopowiedzeń, jest sugestii. Przypominam sobie, że parę tygodni temu była taka beka w sieci, memiczna beka w postaci recenzenckiego bingo. To znaczy, w jaki sposób tak stereotypowo te recenzje powstają, i jednym z tych elementów tego bingo była fraza, że jest język poetycki. Przypominam sobie, że my często używaliśmy tej frazy, ale z premedytacją, bo rzeczywiście. Też w tej powieści są takie elementy, które no, w opisie tej relacji nie są przemilczeniami, tylko myślę, że wyrazem emocjonalności tej relacji, ale czasami są właśnie takie niedomówienia. I tutaj powiem poetyckie. Ale też sobie myślę o tej relacji właśnie w kontekście autora, którego Nelson przywołuje regularnie, czyli Jamesa Baldwina. On ma taką klasyczną, queerową w tym momencie powieść Mój Giovanni, która dzieje się w latach 50. i można powiedzieć, że to jest trochę książka o Paryżu, natomiast, bo dzieje się w Paryżu i jest o chodzeniu po Paryżu i my ją znamy po polsku w tłumaczeniu Andrzeja Selerowicza, natomiast jest to też książka o relacji homoseksualnej. Jest to też książka miłosna, jest to też książka o przeżywaniu świata z perspektywy czarnej osoby, więc zastanawiam się, na ile też mogła ta książka ukształtować Nelsona. I chyba tak na zakończenie, bo mówisz o wątku miłosnym, o wątku, który może nie jest komedią romantyczną, ale ja właśnie o komedii romantycznej chciałbym jeszcze powiedzieć, bo tej wiosny, w marcu, pojawił się film, najpierw w Wielkiej Brytanii, a teraz już w streamingach w Polsce, oficjalnie akurat na kanale Disneya. Jest to film o polskim tytule Ulica Rye Lane. To jest ta ulica w Peckham, o której też Nelson pisze. Jest to historia Doma i Jas, dwóch czarnych osób, młodej kobiety, młodego mężczyzny, którzy po rozstaniach spotykają się też tak trochę przypadkowo, jak u Nelsona, też nie planują najpierw tej relacji, też najpierw się przyjaźnią, też okazuje się, że znajdują dużo wspólnego. Jest to film w reżyserii Rain Ellen Miller, też czarnej Brytyjki. Ja mówię też, bo to trochę tak jak z tym serialem Desmonds, o którym mówiłem, to są produkcje, co prawda z różnych dekad, ale produkcje, gdzie większość ekipy jest właśnie czarna, większość świata przedstawionego dotyczy dzielnic, gdzie jest bardzo dużo społeczności afrokaraibskiej, afrykańskiej. Co prawda jest to typowa komedia romantyczna z takim zakończeniem bardzo pozytywnym, niemalże żyli długo i szczęśliwie, czego i o tym możemy powiedzieć u Nelsona nie ma. Natomiast no, chciałem zwrócić uwagę na ten film, bo on tak przemknął przez Polskę i może być dla Was interesującym spojrzeniem też na południowy Londyn. Bardzo wizualnie ciekawy jest ten film. Poza tym, że są bardzo dobre dialogi, jest to film dość zabawny, choć to jest film gatunkowy.
To już prawie wszystko na temat Otwartych Wód. Zostańcie z nami do końca, bo jeszcze coś dla Was przygotowaliśmy. A tymczasem chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu Drzazgi za zaufanie, za to, że postanowili oddać książkę Otwarte Wody pod matronat Zamorskiego. Jesteśmy tym zaszczyceni i dziękujemy też za przesłanie egzemplarzy. Zachęcamy oczywiście, żeby przeczytać powieść. Jest teraz w przedsprzedaży, już niebawem będzie jej premiera. Jak zawsze, zachęcamy również do tego, abyście dołączyli do spotkań naszego klubu czytelniczego. Następne spotkanie odbędzie się 3 lipca i będzie dotyczyć tym razem dość nietypowo takiej powieści, która jest trochę esejem, trochę książką non-fiction i tym razem została napisana przez nie autora karaibskiego, ale autora latynoamerykańskiego pochodzącego z Chile. Książka nosi tytuł Straszliwa Zieleń, została przetłumaczona przez Tomasza Pindla, ukazała się w wydawnictwie Czarne, a napisał ją Benjamin Labatut. Była nominowana do Międzynarodowego Bookera, więc myślę, że dostarczy wielu wrażeń czytelniczych. Zapraszamy, spotykamy się tak jak zawsze online. Wszystkie informacje znajdziecie na naszej grupie facebookowej i na Instagramie.
Wielkie dzięki za dziś. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Nadal, i to już możemy zdradzić, pozostaniemy w Londynie, nadal pozostaniemy w Anglii, nadal będziemy mieć społeczność czarnej diaspory, ale tym razem premierową książkę napisała autorka.
Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia.
A po końcowej muzyczce właściwy finał, czyli 2 drobiazgi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zawsze chciałem to powiedzieć. Próba mikrofonu. Jeśli jesteście tutaj z nami, to znaczy, że jesteście na końcu, może nie internetu, ale podcastu Zamorskiego, odcinka 14 opowieści Kaleba Azuma Nelsona Otwarte wody. I jest to powieść, która jest przez autora kuratorowana. Mamy multum elementów kulturalnych i kulturowych, między innymi karnawałową niedzielę, ale też bardzo dużo kulinariów. Bohater i bohaterka chodzą po różnego rodzaju knajpach, kurczakowniach, gdzie wiele potraw ma taki charakter karaibski. Między innymi jedzą kurczaka po jamańsku i to mięso z łatwością odchodzi od kości, tak to Gądek przetłumaczył. I tutaj taki drobiazg, ten ryż, który po angielsku, po jamańsku często jest nazywany rice and peas, jest ryżem z fasolą. To jest coś, co czasami mylone jest w przepisach, więc warto zwrócić na to uwagę. Kurczak oczywiście może być w wersji wegańskiej, natomiast ryż nie powinien być z groszkiem, a powinien być z fasolą. Natomiast jeżeli nadal tu jesteście, no bo ogólnie to zapraszamy teraz do kuchni, żeby sobie coś upichcić, ale jeżeli tu nadal jesteście, to jest taki moment, żeby podzielić się z wami zupełnie na poważnie wierszem z czasów bardziej optymistycznych. Nie tylko dlatego, że wówczas jeszcze Derek Walcott żył, poeta karaibski, noblista z Wyspy Świętej Lucji, ale napisał jeden z tekstów, w których optymistycznie spogląda w przyszłość. Wiersz nazywa się 44, to jest nawiązanie do kolejnego numeru prezydenta Stanów Zjednoczonych i w przekładzie na polski myślę, że mógłby brzmieć mniej więcej tak. A więc świat czeka na Obamę, powiedział mój fryzjer, a stare płoty wzdłuż wiejskiej dróżki i kwiaty rosnące tuż przy pordzewiałych ogrodzeniach z cynku wszystkie bez wyjątku nabrały połysku, widocznego jak ulga. Wewnątrz, w niewielkim zakładzie fryzjerskim, plakat wyborczy dołączył do plakatu przedstawiającego całą gamę fryzur oferowaną młodej, czarnej klienteli i dostępną dla każdego w tej samej cenie. Dla prezydenta USA też. Mój fryzjer, o głowie gładkiej jak kula do kręgli, uśmiecha się. Obama to nazwisko arabskie czy afrykańskie? Łagodny i czuły, sprawnie operuje ostrymi nożyczkami. Życzę mu szczęścia, a szczęście czeka w każdej z zacienionych uliczek prowadzących ku plaży. Polo kocha politykę. Kiedyś trzymał za szybą portrety Malcolm, King, Garvey, Frederick Douglass spoglądali z marsowymi minami z fotografii w oknie, a pośród nich ta z ujadającymi psami, wężami pożarniczymi, kościołem w Alabamie. Polo jest młody, czarny, łysinę chowa pod bejsbolówką. Biegły i delikatny jest kimś więcej niż fryzjerem. Gdy schodzę z jego tronu i strzepuję z kolan ścinki włosów, czuję się odmieniony, jak obietnica wyborcza, której dotrzymano.